Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, której gościem jest profesor doktor habilitowany Jarosław Kobiela, specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza ze specjalizacjami i z kliniką, tak?
Tak jest.
Czy pana zdaniem w Polsce my właściwie informujemy pacjentów skutecznie, pacjentów, przyszłych pacjentów, społeczeństwo o przesiewowej kolonoskopii, czyli badaniu pod kątem wczesnego wykrywania jakichś zmian patologicznych w jelicie grubym. Jak to pana zdaniem powinno wyglądać, żeby ludzi z jednej strony nie straszyć tą chorobą, tym badaniem, bo boją się go, no bo jest takie trochę inwazyjne, można by powiedzieć, a z drugiej strony, żeby było to skuteczne informowanie i namawianie na skorzystanie z tego typu możliwości, jak to badanie.
W Polsce komunikujemy się z pacjentami głównie przez ten pryzmat strachu, czyli straszymy tym, że mogą zachorować na raka, że mogą umrzeć, że jest zagrożenie. A lepszą strategią komunikacyjną byłoby przekazanie pacjentom, że oni muszą przejąć kontrolę, że oni mogą zmienić wiele w swoim życiu, w swoim zdrowiu i biorąc sprawy we własne ręce, zapisując się na przykład na badanie przesiewowe, mogą nie tylko wykryć nowotwór na wczesnym etapie, ale też jemu zapobiec, bo kolonoskopia ma tą niesamowitą możliwość, że możemy usunąć zmiany przednowotworowe, tak żeby zatrzymać ten proces nowotworzenia i żeby nie zachorować koniec końców na raka.
Ludzie zgłaszają się chyba nie tak, jakbyście sobie życzyli jako lekarze. Nie za dużo tych osób jest, jakby można było oczekiwać oczywiście. Kto im powinien w takim razie mówić o tym, że są takie badania? Bo część osób, i to wynika z takich rozmów, ale też z jakichś takich badań statystycznych, w ogóle nie wie o tym badaniu, że może skorzystać. To jak to powinno się pana zdaniem odbywać?
To prawda, niestety zgłaszalność na kolonoskopię przesiewową, czy w ogóle badania przesiewowe w Polsce jest niska i tutaj jest nasza rola lekarzy czy dziennikarzy, żeby promować czy rozpowszechniać wiedzę o dostępności takich badań, ale chyba największą rolę tutaj powinien pełnić lekarz rodzinny, który jest znany pacjentowi, który jakieś zaufanie budzi. Jeżeli ten lekarz rodzinny powiedziałby, to ważne, proszę zrobić kolonoskopię, w ten sposób zapobiegnie pan problemom w przyszłości, to wydaje się być najskuteczniejszą taką strategią komunikacyjną.
Bo najczęściej wielu osób generalnie do lekarza rodzinnego chodzi, jak już jest przeziębiona, chora, czy potrzebuje jakieś tam skierowanie, zwolnienie lekarskie. Czasami nie ma po prostu tam czasu, przestrzeni na taką rozmowę, prawda?
Ale to jest krótki, jednozdaniowy komunikat. Proszę zrobić kolonoskopię, to jest ważne. Niech pan zrobi, na 10 lat będzie pan miał spokój. Kolejna rzecz to są takie rozmowy w rodzinie czy ze znajomymi, ktoś kto miał kolonoskopię, kto planuje mieć, żeby o tym jakoś bardziej otwarcie rozmawiać i mówić, że to jest ważne, że ja miałem usuniętego polipa i dzięki temu najprawdopodobniej nie zachoruję na raka jelita grubego.
Ale ludzie mogą myśleć sobie, po co mi ta kolonoskopia, skoro ja żadnych objawów nie mam. Nic mnie nie boli, nic się nie dzieje. To badanie nie należy do tych najprzyjemniejszych, więc starają się tego unikać. I czy to jest taka słuszna droga, że skoro nic nie boli, nic się nie dzieje, no to odłożę to jeszcze o jeden kolejny rok i tak dalej?
No, najlepszy moment na kolonoskopię to jest wtedy, kiedy właśnie nic się nie dzieje. Jak już się dzieje, to jest dla nas, jako z naszego punktu widzenia lekarzy, troszkę za późno. Chcielibyśmy, żeby pacjenci zgłaszali się wtedy, kiedy nic się nie dzieje, w ramach takiej ogólnej troski o własne zdrowie.
Żeby potwierdzić, że rzeczywiście nie są zagrożeni tym nowotworem.
Żeby zapobiec temu, żeby nie zachorować, bo kolonoskopia ma niesamowite badania naukowe, które potwierdzają, że nie tylko zmniejsza śmiertelność spowodowaną rakiem jelita grubego, ale też zapobiega zachorowaniu na raka jelita grubego. Więc usuwając te przednowotworowe zmiany pod postacią polipów, jesteśmy w stanie znacznie zredukować ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.
Bo badacie w ramach kolonoskopii wnętrze jelita, prawda?
Tak.
I tam lekarz, który wykonuje takie badanie, no widzi po prostu tą błonę śluzową jelita, tak dobrze ja mówię, proszę mi korygować jakby co.
Bardzo dobrze.
Gdzie mogą się pojawiać na niej jakieś takie no, ciała czy elementy, których nie powinno być, które pan nazwał polipami i tak dalej. I one są po prostu widoczne.
One są widoczne i są możliwe do usunięcia. Tak? Tak. A wiemy, że z części tych polipów rozwinie się rak. Więc usuwając te zmiany takie przednowotworowe, prekursorowe, jakie nazywamy, jesteśmy w stanie istotnie zmniejszyć ryzyko zachorowania.
Mówi pan części, to znaczy, że widać to, który to taki jest podejrzany, czy nie, trzeba usunąć wszystko?
Statystycznie wiemy, usuwamy wszystkie, a statystycznie wiemy, że z części z nich rozwinąłby się w przyszłości rak. I dlatego kolonoskopia jest, ma tą wyższość nad badaniem na przykład FIT, czyli badaniem na test, czyli badaniem na krew utajoną w kale, które umożliwia tylko wykrycie tejże krwi. Ono nie pozwala na usunięcie niczego, czyli jest taką bramą dopiero do diagnostyki bardziej inwazyjnej.
Czyli to, co to oznacza, że z tych polipów jest jakieś krwawienie, tak?
Tak,
dlaczego mówi się, że to jest krew utajona? Nie widać tego po prostu nie wiem, no ktoś po prostu oddaje stolec i nie widzi tej krwi, tak? Jej nie widać.
Nie widać jej gołym okiem, jest tylko za pomocą badań immunohistochemicznych jest wykrywalna i to powoduje, że taki pacjent jest automatycznie ma większe ryzyko faktu, że będzie miał raka, czy już ma raka.
Czyli jeśli ktoś sobie takie badanie zrobi na tą krew utajoną w kale, to i wyjdzie mu ten wynik pozytywny w sensie takim, że ta krew tam będzie, to powinien na kolonoskopie natychmiast, tak?
To kolejnym etapem jest już diagnostyka bardziej inwazyjna, czyli za pomocą kolonoskopii.
Czyli jeśli jest taki lęk w kimś przed tą kolonoskopią, a chciałby sprawdzić, to mógłby takie badanie wcześniej po prostu wykonać i jeśli nic nie wyjdzie, będzie ono pozytywne, to sobie można odpuścić, czy jednak mimo wszystko kolonoskopia jest badaniem bardziej takim szczegółowym i bardziej pokazującym te właściwe wyniki.
No, kolonoskopia jest oczywiście, że lepszym badaniem, natomiast u osób, które nie mają czynników ryzyka, to wynik testu FIT jest satysfakcjonujący i zwalnia
przynajmniej na jakiś czas. Taki tekst, ten test na tą krew utajoną, jak często powinno się robić? Raz do roku?
Raz w roku, raz na dwa lata.
Dobrze, panie profesorze, a jakie tak naprawdę są te kluczowe czynniki ryzyka raka jelita grubego? Jak dużej grupy, jakiej populacji dotyczy w ogóle ten problem? I czy tych osób pan z takiego swojego doświadczenia klinicznego zauważa, że przybywa? Gdzie tych raków jelita więcej się pojawia w ostatnim czasie? Czy jak wygląda w ogóle ta sytuacja?
To dużo pytań na raz. Tak. No, rak jelita grubego jest chorobą cywilizacyjną i ma takie czynniki ryzyka jak wszystkie choroby cywilizacyjne, czyli dieta wysoko przetworzona, czerwone mięso, otyłość, brak ruchu, alkohol, papierosy, ale też są oczywiście predyspozycje genetyczne, ale większość z tych czynników, które wymieniłem, to są takie czynniki, na które mamy wpływ i które są zależne od naszego stylu życia. I to my wybieramy, czy w pewnym sensie, czy to ryzyko będzie niskie, czy wysokie.
Czy chce pan powiedzieć, że osoba, która spożywa czerwone mięso, bo lubi besztyki i wołowina to jest jego podstawowa dieta, tak, czy mięso, które je i jeszcze dodatkowo mało się rusza, ma większe ryzyko niż ktoś na przykład, kto będzie się uprawiał sport i mięsa nie
będzie jadł, wysokobłonnikową dietę stosował, tak. To ogólnie dieta to jest takie niefortunne słowo, bo to kojarzy się z jakąś dokuczliwością pewnego rodzaju. Natomiast chodzi bardziej o takie codzienne wybory, czy to będzie mocno przypalony stek, czy to będzie talerz warzyw. I to są te wybory, które potem rzutują na to ryzyko.
Ale steki są dozwolone raz na jakiś czas.
Czy... Ja uwielbiam.
No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że to chyba nie chodzi o też takie ukierunkowanie, że już w ogóle nie można zjeść czerwonego mięsa, ale jeśli jest to nadużywane, no to wszystko, co nadużywane, szkodzi, prawda?
Oczywiście. Wszystkie ortodoksyjne diety są szkodliwe.
A jeśli chodzi o to, jak dużo liczba osób i te statystyki, jak to wygląda w ostatnich latach?
W Polsce około 20 tysięcy osób rocznie słyszy diagnozę raka jelita grubego. Wyobraźcie państwo, że to jest dosyć duża liczba. To jest tak mniej więcej tyle, co cały Górny albo Dolny Wrzeszcz. To są dzielnice, które mają około 20 tysięcy pacjentów. I zobaczcie państwo, że tak naprawdę niedużo o tym mówimy w porównaniu do na przykład wypadków samochodowych. W Polsce w wypadkach samochodowych, w przypadku których mówimy bardzo dużo o pasach bezpieczeństwa, strefy kontrolowanego zgniotu, oświetlone przejścia dla pieszych. I tutaj skala zjawiska jest 1700 osób ginie w wypadkach samochodowych w Polsce. A o tym mówimy bardzo dużo i bardzo dużo też robimy, żeby zmniejszyć tą śmiertelność, czy zmniejszyć ten problem jako problem społeczny.
Mhm. Czyli można powiedzieć, że tych osób przybywa, w pana opinii, tak patrząc z doświadczenia zawodowego? Czy
przybywa, ale największy wzrost obserwujemy w grupie osób młodych, czyli osób przed 50 rokiem życia, które do tej pory nie są objęte tym standardowym screeningiem. W Stanach Zjednoczonych już ten wiek obniżono do 45 roku życia, żeby wcześniej wychwytywać tych chorych. I to też powoduje w nas taką wzmożoną czujność wśród lekarzy, że osoby młode, które do tej pory wydawałoby się, że ich objawy nie mogą być spowodowane rakiem jelita grubego, to teraz coraz częściej okazuje się, że właśnie tak jest.
Ale dlaczego tych raków przybywa? Właśnie dlatego, że prowadzimy taki niewłaściwy tryb życia i to wpływa, to co pan mówił, ogólnie nasze zachowania nie takie czy po prostu łatwiej wykrywamy ten nowotwór? Częściej jest wykrywany i stąd ta większa liczba pacjentów?
No, tutaj nie ma jednoznacznego, jednoczynnikowego rozwiązania na to pytanie. Natomiast wiemy, że ten styl życia, to jak żyjemy, to w jaki sposób codziennie się zachowujemy, to wpływa na to ryzyko i to ryzyko się już zaczyna kumulować od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat spożywamy wysoko przetworzoną żywność, która też to ryzyko zwiększa.
Mhm, ale ludzie czasami nie rozumieją, co to znaczy wysoko przetworzona żywność. Czy to można powiedzieć, że to są te wszystkie takie, nie wiem, naleśniki, pierogi gotowe w sklepie do kupienia?
Między innymi, są takie wszystkie rzeczy, które składają się z wielu składników, z których na przykład części nazw na przykład nie rozumiemy. Jeżeli w składzie jakiegoś produktu są takie rzeczy, których nie znamy, a znamy mleko, jajko, soja, to jeżeli są takie składniki, których nie znamy i to jest dalekie od tego, jak urosło na drzewie albo jak rosło jako zwierzę, to jest żywność wysoko przetworzona. Mhm.
Czyli w takim razie w pana opinii my ten program profilaktyczny, który w Polsce mamy, czyli taki program, który pozwala na zrobienie badań profilaktycznej kolonoskopii po 50 roku życia, do którego roku życia?
45.
Od 50 do 70,
tak,
60,
tak, tak.
70, tak? To powinniśmy go obniżyć. On jest w tej chwili, bo mówił pan, że choruje coraz więcej młodych osób. Czy można po prostu, powinno się po prostu pracować nad zmianą tego programu? Jakichś kryteriów, dostępności dla pacjentów?
To nie jest prosta decyzja, bo wiadomo, to są koszty oczywiście, ale to jest też większa szansa na wykrycie nowotworów u ludzi, których jesteśmy w stanie wyleczyć i zapewnić im jeszcze bardzo długie życie w przyszłości. Więc czy to powinno być obniżone? No tutaj system musi nadążyć za epidemiologią, czyli musimy obserwować to, co się dzieje, no i wyliczać co możemy zrobić w tym budżecie, który mamy, bo ten budżet
tak,
też nie jest nieskończony.
Ale wspomniał pan sam, że w Stanach Zjednoczonych ten wiek obniżono właśnie do 45 tak. roku życia. To... Stany Zjednoczone często są takim prekursorem tych zmian, które w ochronie zdrowia, znaczy inni patrzą, jak to się robi w Stanach. Mają to tam pewnie udokumentowane lepiej niż my w tej chwili. Natomiast czy skoro i tak nie zgłasza się tych ludzi na tyle, ile byście potrzebowali i chcieli jako lekarze przebadać w ramach tych screeningów, czyli tych badań, które teraz można darmowo zrobić, to tutaj sytuacja bardzo by mogła pogorszyć ten budżet, w pana opinii?
Nie pogorszyć, tylko przesunąć na inną grupę docelową. Ogólnie program badań przesiewowych wydaje się, że potrzebowałby pewnego rodzaju stratyfikacji ryzyka, czyli żeby więcej wysiłków i środków skierować na osoby, które to ryzyko mają wyższe, a mniejsze na te osoby, które...
Teraz
mają...
mówił pan mi wcześniej, że około 15-20% tych, którzy tak. powinni się przebadać, zgłasza się na te badania, tak? Czyli...
Tak, ale chcielibyśmy... Marzyło nam by się, żeby w jakimś centralnym systemie medycznym, który już tam istnieje, powiedzmy, żeby identyfikować tych chorych, którzy mają to ryzyko wyższe, bo mają te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli otyłość, czyli brak ruchu, czyli czy palą, czy źle się odżywiają, mają BMI powyżej pewnego wyznaczonego punktu, żeby te osoby identyfikować i o uczestnictwo tych osób w programach przesiewowych szczególnie zabiegać, bo to u nich jesteśmy w stanie najbardziej zmienić rzeczywistość.
A co możemy zrobić tak na dzisiaj? No, nie... tutaj w tym studiu nie zdecydujemy, ani nie powiemy w prawo, ani w lewo, nie przesuniemy tego wieku do 45 roku życia, ale czy na przykład program ten, o którym wspominaliśmy, tych badań FIT, czyli na krew utajoną w kale, nie powinien być jakoś skoordynowany właśnie z programami przesiewowymi, żeby można było chociaż w ten sposób tą grupę pacjentów, czy społeczeństwo podzielić na tych bardziej narażonych, albo tych, których trzeba tam skontrolować, dalej badać, a tych, którzy są bezpieczni. Czy to nie byłoby jakieś rozwiązanie?
Badanie FIT jest dostępne dla wszystkich w programie Moje Zdrowie bodajże. Więc to nie jest tak, że te badania są niedostępne. One są dostępne, tylko nie ma frekwencji jakby. Więc powinniśmy tutaj zabiegać o to, żeby ludzie chcieli w sposób ogólny dbać o zdrowie, żeby więcej przywiązywali do tego uwagi, bo te same czynniki ryzyka są dla chorób sercowo-naczyniowych, dla udaru, dla zawału, więc to nie jest jakby taka celowana kampania edukacyjna dotycząca konkretnego nowotworu, tylko ogólnego takiego prozdrowotnego stylu życia i zachowań, które są w stanie zmniejszyć ryzyko wielu, wielu, wielu chorób.
Osoby czasami się nie chcą zgłaszać na kolonoskopię, no bo mają wiele obaw różnego rodzaju. Już pomijając, że badanie jest takie krępujące dla pacjenta, no to boją się też, że będzie bolało, że no, różnych rzeczy się mogą ludzie bać, prawda, obawiać. Częściowo można pacjentom wykonać to badanie w znieczuleniu ogólnym, albo w jakimś tam...
Sedacji,
tak. I czy tutaj zwiększenie dostępności do tego badania właśnie z tym znieczuleniem nie poprawiłoby zgłaszalności pana opinii? Gdyby łatwiejsza była ta dostępność.
Być może tak, ale wiele osób też nie stawiajmy tak sytuacji, że wszyscy muszą mieć badanie w znieczuleniu ogólnym czy w sedacji. Mhm. Większość ludzi jest w stanie to badanie tolerować dosyć nieźle bez takiego znieczulenia czy bez sedacji. Więc dla tych osób, które...
Sedacja to jest, powiedzmy jeszcze słuchaczom,
takie płytsze znieczulenie, powiedzmy. Mhm. W którym się samemu oddycha, a nie oddycha za nas respirator. Więc gdyby te badania były dostępne, to pewnie dla wybranej grupy chorych, którzy się szczególnie obawiają tego bólu czy tego dyskomfortu, byłby to argument, żeby w takim badaniu uczestniczyć. Natomiast nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że wszyscy potrzebują takiego znieczulenia i że bez tego to kolonoskopia jest niemożliwa do wykonania. Ja sam miałem kolonoskopię i miałem ją bez znieczulenia i na podstawie mojego osobistego doświadczenia nie uważam, żeby to było jakieś badanie strasznie dokuczliwe.
Tak, ale zastanawiam się, czy to jest kwestia jakichś kosztów dodatkowych. No pewnie tak, bo sedacja to jest dodatkowy koszt pewnie przy tym badaniu, ale też czy na przykład nie zawsze warto, bo rośnie jakieś ryzyko medyczne w czasie kolonoskopii. Nie wiem, no pacjent jest bezwładny, tak? Więc nie powie, że au, prawda, że gdzieś tam coś zabolało, czy nie tak. Jest ryzyko większe w takim znieczuleniu?
Jest ryzyko większe. No głównym takim powodem pewnie tej dostępności są koszty i to rozumiane w różny sposób. Same koszty, koszty finansowe, ale też dostępność anestezjologów, mhm, którzy są potrzebni znowu na salach operacyjnych, żeby znieczulać chorych do operacji. Więc to są też koszty organizacyjne, bo tego chorego potem po takim znieczuleniu trzeba obserwować. On nie może po takim badaniu wyjść do domu bezpośrednio, musi chwilę być obserwowany. To też ogranicza możliwość dostania się do miejsca, gdzie to badanie przesiewowe jest wykonywane, bo nie można wtedy prowadzić pojazdów mechanicznych, w tym samochodu, więc to jest dosyć skomplikowana rzecz. Natomiast czy powinien być poprawiony dostęp do badań w różnego rodzaju sedacji czy znieczuleniu? Z pewnością.
Profesor doktor habilitowany Jarosław Kobiela, specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Jarosław Kobiela, specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Rozmawiamy o kolonoskopii, badaniach profilaktycznych, które mogą wyprzedzić raka jelita grubego i chcemy Państwa zachęcać do tego, żeby takie badania wykonywać. Mówił Pan profesor, że to badanie jest w stanie zauważyć, lekarz jest w stanie zauważyć w czasie tego tego badania, polipy w jelicie, które mogą być wtedy też usunięte. Czy to działanie może pacjenta uratować po prostu przed zachorowaniem? Czym są właściwie te polipy?
Polipy to jest taki opis morfologiczny, histopatologiczny, to są gruczolaki, z których później powstaje gruczolakorak. Więc usuwając je i potem nadzorując pacjenta po tym usunięciu, jesteśmy w stanie istotnie zmniejszyć ryzyko i zgonu z powodu raka jelita grubego i samego zachorowania.
Posiadanie, czy tam umiejscowienie w jelicie udanego człowieka takiego polipa już jest jakimś ryzykiem, że z tego coś mogłoby się rozwinąć, bo jest cała masa osób, które wymyślają takie badanie, żeby zrobić sobie, nie wiem, tam kapsułkową kolonoskopię, tak? Czyli połyka się kapsułkę, która tam rejestruje coś wnętrze tego jelita, to nic nam nie daje, bo jeśli będzie polip i kolonoskopię, i tak trzeba zrobić wtedy, tak?
Tak, no żadne z tych badań obrazowych, czy tak zwana wirtualna kolonoskopia, czyli taka tomografia komputerowa, można powiedzieć, sprecyzowana na jelito grube, czy taka kapsułka, która w ogóle nie do tego celu służy, czy nawet to badanie na krew utojoną w kale, ono nie usuwa, one nie pozwalają na usunięcie.
Nie załatwia sprawy, krótko mówiąc, definitywnie.
Tak, więc
tak?
Powinniśmy raczej zmierzać u takich pacjentów, którzy mają czynniki ryzyka albo mają objawy, no to szczególnie u takich, co mają objawy, nie powinniśmy zwlekać, nie powinniśmy odkładać na później, tylko powinniśmy się po prostu zbadać.
A ile czasu trwa to nowotworzenie, czyli tego od momentu, kiedy pojawia się ten polip, do momentu, kiedy rozwija się z tego polipa nowotwór jelita grubego? Jak to w czasie jest rozłożone?
No, według takich klasycznych poglądów to jest zwykle między 7 a 10 lat. I to jest bardzo fortunne, to jest ogromna szansa, bo mamy ten czas na działania i ten nowotwór nie powstaje z dnia na dzień. To działa na naszą korzyść, że możemy te przednowotworowe czy wczesne nowotwory usunąć, a wczesne nowotwory to aktualnie chyba największy postęp w tej części nowotworów jelita grubego, że możemy te wczesne nowotwory usuwać również endoskopowo, czyli podczas takiej zaawansowanej kolonoskopii, bez otwierania brzucha, bez żadnych nacięć na skórze. I do tego byśmy chcieli zmierzać, żeby program badań przesiewowych takich chorych nam identyfikował i pozwalał na takie bardzo oszczędzające leczenie i mało inwazyjne drogą
właśnie
endoskopii.
Jeśli jesteśmy już przy tym leczeniu, to takie leczenie wczesne to jest zupełnie inna perspektywa dla pacjenta niż leczenie już później. No, czym to się właśnie różni?
No, różni się tym, że nie potrzebujemy operacji, nie potrzebujemy znieczulenia, to ryzyko jest mniejsze. Ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych też jest mniejsze, jeżeli nowotwór wykryjemy na wczesnym etapie. I takich chorych jak najwięcej chcielibyśmy widzieć w naszej praktyce.
Bo już później taka komplikuje się sytuacja pacjenta, bo trzeba czasami, prawda, wyłonić stomię, to w jakim procencie operacji do tego musi dojść?
To bardzo zależy od stopnia zaawansowania, ale tak uśredniając wszystkie nowotwory, biorąc pod uwagę, że więcej jest tych bardziej zaawansowanych, to stomi przez jakiś czas co najmniej wymaga około 20% pacjentów, z czego u części ta stomia jest czasowa i będzie w przyszłości zlikwidowana.
Mhm. Czyli tych stomii się generalnie teraz mniej wyłania, tak, dzięki tam nowoczesnym technikom chirurgicznym, podejrzewam, albo też właśnie wcześniejszym wykrywaniu tego nowotworu.
Ale nawet jak się wyłania tą stomię, to też troszeczkę są inne czasy, tutaj też powinniśmy robić wysiłki, żeby odczarować ten temat, bo ta opieka stomijna teraz też jest zupełnie inna niż była 20 lat temu. Te operacje zaczynamy od edukacji stomijnej przedoperacyjnej, gdzie pani pielęgniarka stomijna dedykowana do tego opowiada pacjentowi o tym, jak to wygląda, jaka jest refundacja, jak się będzie z tym żyło, co można, co nie można, i to znacznie poprawia komfort życia tych pacjentów.
A panie profesorze, cofnijmy się w takim razie. Jesteśmy przy kolonoskopii i pacjent miał usunięte polipy. I teraz jak dalej wygląda jego droga, jego ścieżka kontroli, leczenia, monitorowania po usunięciu polipów? Jakie badania są zlecane, jak często, jak to wygląda w praktyce?
Zalecenia mówią, że endoskopista, który wykonywał badanie, na wyniku badania powinien napisać zalecenia dotyczące dalszego nadzoru. I to w zależności od tego, co usunął, czy usunął i jaką to miało histopatologię, zaleca dalsze badania kontrolne, które mogą być po 3 miesiącach, jeżeli to jest jakaś poważna sprawa, albo na przykład po 5 czy 10 latach, jeżeli te polipy wiemy, że są niegroźne.
Jeśli Państwo chcieliby się tutaj zapytać o coś albo podzielić swoimi uwagami, to zapraszam 603-06-06-06. Mamy SMS-y od naszych pacjentów. Pan Marek na przykład pisze, że jest na bieżąco z tematem kolonoskopii w akurat Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i pisze, że najbliższy termin na kolonoskopię w sedacji jest na 2028 rok. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe i jakie są oczywiście wskazania u tego pana.
To ja może mogę się ustosunkować do tego?
Proszę bardzo.
Jeżeli mówimy o badaniu przesiewowym, to tak jak mówiliśmy, ten rozwój nowotworu trwa od 7 do 10 lat, więc to też nie jest tak, że badanie przesiewowe musimy wykonać od razu. Tutaj pośpiechu nie ma, bo mówimy o pacjentach, którzy są bezobjawowi i chcą po prostu sprawdzić swój stan zdrowia, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym. To nie jest jakiś szczególny argument. Jeśli chodzi o pacjentów z objawami, no to oczywiście, jeżeli ktoś zaobserwował u siebie krew w stolcu, zaobserwował, nie wiem, anemię, zmianę rytmu wypróżni, jakąś niezamierzoną utratę masy ciała. Wtedy mówimy o sytuacji, kiedy to badanie powinno być wykonane w trybie pilnym, najlepiej w trybie karty DILO i wtedy te terminy są diametralnie inne. Poza tym, jeśli chodzi o badania przesiewowe, to one są dostępne w różnych miejscach, więc to nie jest tak, że tylko w jednym miejscu w województwie można wykonać takie badanie. Jest wiele placówek, które mają podpisaną umowę na wykonywanie tego typu badań i czasami warto jednak przejechać się do innego miasta, czy wyjechać poza granicę Trójmiasta, żeby to badanie przy krótszym, lepszym terminie zrobić. A potem, jeżeli będzie jakieś znalezisko, które będzie wymagało dalszego leczenia, no wrócić do Trójmiasta.
Do Trójmiasta. I jeszcze jest SMS od jednej ze słuchaczek, która komentując to, o czym rozmawiamy, mówi, że mieszkała w Stanach Zjednoczonych i robiła tam co 10 lat gastro i kolonoskopię właśnie w sedacji. I no, dzieli się z nami tutaj taką swoją uwagą, że badanie no, robi się tam tylko w ten sposób w Stanach Zjednoczonych. Ja tego nie jestem w stanie zweryfikować. Może pan profesor, czy rzeczywiście to zawsze w sedacji w Stanach Zjednoczonych?
Ta większość badań w Stanach Zjednoczonych jest wykonywana w sedacji, ale to jest troszeczkę podyktowane formą ubezpieczenia i takimi finansowymi aspektami, nie do końca związanymi z komfortem czy bezpieczeństwem pacjenta.
I jeszcze pytanie od słuchacza albo słuchaczki. Nic mnie nie boli, ale mam 49 lat. Co powinienem, czyli to jest pan, zrobić, żeby dostać skierowanie na badanie?
Wejść na stronę Polskiego Programu Badań.
Rok przed wiekiem, kiedy przysługuje to badanie w ramach programu, prawda?
No to myślę, że wejść na stronę Polskiego Programu Badań Przesiewowych i zapisać się na badanie po ukończeniu 50. roku życia.
Panie profesorze, jaki mamy w tej chwili właśnie dostęp do tej kolonoskopii? Tutaj z tego wynika, że w programie nie jest chyba tak to pilne i można poczekać. Natomiast jeśli coś się dzieje, to pacjenci czekają krócej, dłużej, powinni mieć kartę DILO. Jak to wygląda w praktyce takiej waszej klinicznej?
No, jeżeli mają objawy alarmowe, to większość pacjentów trafia do nas z kartą DILO i wtedy te terminy są bardzo, bardzo dobre.
Te objawy alarmowe, to znaczy to, na co zwrócić?
Te, które mówiłem, czyli krew w stolcu, niewyjaśniona utrata masy ciała, zmiana rytmu wypróżnień, czy anemia na przykład, taka niewyjaśniona, nie wynikająca z jakiejś oczywistej przyczyny, wtedy powinniśmy zgłosić się do lekarza rodzinnego, który to, wystawiając kartę DILO, w pewnym sensie jakby wymusza nam tą przyspieszoną ścieżkę, do której my i wszystkie szpitale w Polsce są zobligowane do trzymania tych terminów określonych.
Czyli taki pacjent z kartą DILO zgłasza się do rejestracji na przykład w jakimś ośrodku, który zajmuje się leczeniem nowotworów jelita grubego i wyznaczany jest termin wizyty i już się po prostu wszystko, cała ta ścieżka leczenia rozpoczyna, diagnostyki najpierw, a potem leczenia.
Tak, to w ogóle sama koncepcja DILO, czyli tej szybkiej ścieżki onkologicznej, wydaje mi się, że jest jednym z największych osiągnięć ochrony zdrowia w Polsce. To, że pacjent jest zaopiekowany, to, że ten koordynator dba o to, żeby ten termin był dobry, dba o to, żeby pacjent zgłosił się później na wizytę kontrolną. To jest niezwykle ważny człowiek w tym całym systemie ochrony zdrowia, koordynator pakietu Dilo.
Posypały nam się pytania, ja przepraszam, ale muszę je zadać. Czy po operacji na przykład przepuchliny pachwinowej powinienem w czasie takiego badania mieć znieczulenie, pyta pan Andrzej.
No, sam fakt przebycia operacji przepukliny nie jest wskazaniem do sedacji. Natomiast może nią być na przykład przebyte usunięcie macicy z przydatkami, wtedy...
To jest pytanie od pani Wandy właśnie. Mam 70 lat, 15 lat temu robiłam kolonoskopię, nie do końca przeprowadzoną z powodu właśnie dolegliwości bólowych w czasie badania, a wcześniej przeszłam operację usunięcia narządów rodnych. Czy obecnie mogłem wykonać kolonoskopię ze znieczuleniem na NFZ?
Tak, to są osoby, które szczególnie dotkliwie przechodzą to badanie i ono jest najbardziej niekomfortowe i to właśnie dla takich osób powinny być zarezerwowane.
Czyli usunięcie narządu rodnego na przykład jest takim wskazaniem
tak,
do sedacji.
Tak, to powoduje wzrosty w miednicy małej i tam te narządy są troszeczkę inaczej poukładane, co utrudnia to badanie i czyni je mniej komfortowym.
Czyli panie profesorze, czy możliwa jest w tej chwili, bo my słyszymy wiele teraz w mediach o tym, że będą ograniczane koszty właśnie i ilość tych badań, liczba badań zakontraktowanych, czy które można przeprowadzić. I dotyczy też to między innymi gastroskopii, kolonoskopii. Czy na przykład możliwa jest sytuacja, że pacjenci będą w tej chwili odsyłani albo będziecie do pewnego momentu wykonywali te badania do momentu wyczerpania jakichś właśnie limitów, czyli taka sytuacja, którą sobie wyobrażam, nie wiem, druga połowa roku 2026 i trudniej będzie na tą kolonoskopię się dostać, czy na razie nie ma jakichś takich
zagrożeń?
Wydaje
się, że ścieżka DILO jest chroniona, czyli jakby te ograniczenia nie będą dotyczyły diagnostyki w trybie DILO, natomiast w pozostałych trybach tutaj na ten temat wypowiedziały się towarzystwa, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne jako wspólne stanowisko ocenia negatywnie jakby tą propozycję ustawy, która by zmniejszała dostępność dla pacjentów, bo to nie tylko wczesne wykrywanie, ale też monitorowanie pacjentów po operacjach. Ci pacjenci po operacjach z powodu raka jelita grubego wymagają okresowych kontroli kolonoskopowych. Po operacji z powodu raka żołądka też wymagają okresowo kontroli. Pacjenci z zapalnymi chorobami jelit też potrzebują dostępu do tego, żeby monitorować leczenie, remisję, więc bardzo byłoby niedobrze, gdyby ta dostępność była ograniczona.
Czyli jest jakieś ryzyko, że kolejki się do tych badań wydłużą? Ale w trybie DILO, tak jak pan mówi, raczej nie ma zagrożenia, że z powodu raka ktoś nie będzie mógł przeprowadzić diagnostyki, bo będzie po prostu niedostępne będą badania.
To jest na razie, pamiętajmy, propozycja ustawy, więc my jako środowisko bijemy w dzwony, żeby to nie miało miejsca. Natomiast jaki będzie ostateczny wynik i jak on wpłynie, no to tutaj na razie trudno przewidywać. Natomiast jest to zgoła złe.
Słuchacze też piszą, tutaj kilka osób SMS-y pisze w sprawie przygotowania do badania, czyli tych środków przeczyszczających jelito. Czy są inne możliwości niż te, które obecnie się proponuje? Bo to głównie mnie odstrasza od kolonoskopii, pisze między innymi pani Ewa, nasza słuchaczka.
No to bardzo słuszne spostrzeżenie, bo duża część pacjentów jako najbardziej nieprzyjemną część kolonoskopii podaje, że było nią samo przygotowanie, a nie samo jakby już badanie samo w sobie. No więc są dwa rodzaje preparatów, wysoko i nisko objętościowe. Oba nie należą do jakichś eliksirów bardzo przyjemnych w spożywaniu, ale no ta niedogodność powoduje, że...
Nie da się tego obejść po prostu.
Że nie da się tego obejść, ale z drugiej strony też powoduje, że pijąc przez kilka godzin ten mniej lub bardziej smaczny płyn, jesteśmy w stanie naprawdę istotnie zmniejszyć nasze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, więc ta niedogodność wydaje się być uzasadniona.
Dobrze, to panie profesorze, na koniec jeszcze podsumowując całą naszą rozmowę, przekażmy te informacje, żeby były jasno i klarownie przekazane. Kolonoskopia po 50 roku życia.
Chyba, że ktoś ma czynniki ryzyka pod postacią krewnych pierwszego stopnia, którzy chorowali na raka jelita grubego.
Wtedy
zaczynamy od 40 roku życia.
Czyli wtedy co ten człowiek ma zrobić?
I to w programie badań przesiewowych też jest.
Czyli co, zgłosić się do lekarza rodzinnego i powiedzieć, mój tata, moja mama chorowali, chcę iść na badania, czy co robić?
Sprawdzić na stronie programu badań przesiewowych i tam się zgłosić bezpośrednio do miejsca, które sobie wybierze na wykonanie tego badania i wpisując w ankiecie, że chorował krewny pierwszego stopnia, automatycznie ten wiek wejścia, że tak powiem, do programu jest obniżany do 40 roku życia.
Czyli rozumiem, że po prostu jest strona internetowa, na której można sprawdzić, kto wykonuje takie badania, tak jaki to jest adres tej strony?
No to tak z pamięci nie wiem. Program badań przesiewowych i tam w wyszukiwarce pierwszy.
I to jest ta opcja dla osób młodszych, dla osób, które są w latach metrykalnie mogących przystąpić do kolonoskopii przesiewowej, to jest 50-75, tak? Dobrze mówię? I też przez tą samą stronę logujemy się?
Tak, to jest strona taka informacyjna, gdzie są podane te miejsca, numery telefonów i tam można sobie znaleźć. I pamiętajcie państwo, że to niekoniecznie musi być 2 kilometry od domu. To też może być tak, że tutaj już z panią redaktor rozmawialiśmy, że ludzie jeżdżą po kota do Rzeszowa, więc czasami, żeby zadbać o to swoje zdrowie, czasami trzeba się przejechać do jakiegoś miasta.
We wszystkich miastach naszych tutaj, gdzie...
Tak, w większości powiatów jest ten program dostępny w województwie pomorskim.
Panie profesorze, a jeśli... I rozumiem, że to jest program dla osób, które nie mają żadnych objawów.
Tak, no to...
Czyli to jest bezobjawowo. Po prostu jesteśmy w wieku, chcemy sprawdzić, ktoś w rodzinie chorował, albo weszliśmy w wiek, kiedy badanie jest możliwe do przeprowadzenia i powinno się je zrobić raz na 10 lat, tak? Można zrobić tak w ramach tego programu. A co robić, jeśli się coś dzieje?
No jeżeli coś się dzieje, to trzeba się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu po to, żeby założył, zbadał oczywiście, ocenił sytuację. Być może to będą błahe rzeczy, bo taką główną przyczyną krwi stwierdzanej w stolcu są hemoroidy i to jest taka rzecz, którą można dosyć łatwo leczyć. Natomiast no tutaj kluczowym jest badanie palcem przez odbyt, przez lekarza, który jest w stanie wykryć jakiś guz w tej okolicy i od razu pokierować na właściwe tory. Jeżeli takie objawy mamy, zgłaszamy się do lekarza rodzinnego, który wystawia kartę DILO i z tą kartą DILO idziemy do ośrodka, który no, prowadzi dalej tą diagnostykę i leczenie.
Jak bardzo ważne jest jeszcze na koniec to badanie? Ono może uratować życie?
Kolonoskopia to jedno z nielicznych badań, które mogą zapobiec nowotworowi. To nie jest badanie, którego trzeba się bać, to jest badanie, które daje nam przewagę nad chorobą.
Przewagę, która no, może uratować to
może
życie.
Stanowić prawda? O naszym życiu.
Może stanowić o naszym życiu, o jakości tego życia też, bo nawet jeśli stwierdzi się nowotwór, bo będzie za późno wykonane diagnostyczne badanie, to wy bardzo często jesteście w stanie takiego pacjenta wyleczyć, prawda? Znaczy
tak,
leczyć,
im wcześniej
jego jakość życia może być już znacząco inna.
Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większe szanse na długie życie, tym mniej dokuczliwe samoleczenie. I też jeśli chodzi o postawę obywatelską, tym mniejsze koszty dla systemu.
No to tym, powiedzmy, optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę. Profesor doktor habilitowany Jarosław Kobiela, specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.